Często się zdarza, że w jakiejś rodzinie umiera ktoś, co życie swoje zmarnował i tak miotany rozpaczą zwątpił w dobroć Bożą, nie chce widzieć kapłana, nie chce się spowiadać. Jeżeli otaczający go polecą te ostatnie chwile jego życia miłosierdziu Bożemu, niezawodnie Bóg w miłosierdziu swoim przyjdzie mu z pomocą, da mu łaskę żalu doskonałego i zmieni karę wieczną na doczesną.
Do roku 40, w tym co pisze Helena Majewska, nie przejawia się ta nutka powiązana z Faustyną Kowalską. To, że Pan Jezus do niej się zwraca przez określenie Helu, Hela, tę relację bardzo łatwo można zauważyć. Jest taka ciepła.
Tajemnica siostry Heleny Majewskiej, część pierwsza.
Była na mszy, później prasowała sobie sukienkę na śmierć, zmówiły anioł pański i no i zmarła na krześle.
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
Przyniosłam pisma zebrane siostry Heleny Majewskiej. To jest już przepisane, oryginalne też jest w archiwum, ale nim się nie możemy posługiwać. W archiwum Zgromadzenia Sióstr Daniów w Konstancinie. Siostra Anna Mroczek, siostra Daniał. Była bardzo cichą siostrą, bardzo skromną. A oprócz tego właśnie okazuje się, że była przedłużeniem tej misji, którą Pan Jezus użyczył dla siostry Faustyny Kowalskiej. Więc kiedy siostra Faustyna zmarła w 38 roku, to w 40 roku właśnie Pan Jezus zaczął mówić do naszej siostry Heleny. I powiedział Pan Jezus, że właśnie nie będziesz tą, która przysłonisz Faustynę, ma tylko coś dopowiedzieć przez nią.
Tak było. Siostra Helena do dzisiejszych czasów żyje w ukryciu. Tak. Jej tajemnica. Ja dowiedziałam się o siostrze Helenie Majewskiej z publikacji Grzegorza Górnego Ludzie z Doliny Śmierci. Książka została wydana, jak dobrze pamiętam, w 2013 roku.
Właśnie, bardzo świeża, bo ja pierwszy raz od pani się właśnie o niej dowiaduję.
Ale dzięki tej publikacji dowiedziałam się, że był ktoś taki jak siostra Helena Majewska, która była niejako kontynuatorką tego dzieła rozpoczętego, zapoczątkowanego przez siostrę Faustynę. Jaką misję wypełniła w dziele Bożego Miłosierdzia siostra Helena Majewska ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów?
Ona była formatorką pierwszych sióstr ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego.
Na polecenie księdza Sopoćki.
Tak jest,
siostra, jak
tak.
To się stało, że siostra Helena spotkała księdza Sopoćkę?
Ona miała spotkania z Panem Jezusem i jej mistrzyni powiedziała, to wobec tego pójdź do księdza od miłosierdzia, bo tak nazywany był ksiądz Sopoćko. A z kolei ksiądz Sopoćko też otrzymał od Jezusa wskazówki, że ty nic nie rób, że przyjdzie osoba, że się zgłosi osoba i będziecie mogli razem pracować. Więc właśnie przychodzi ta siostra Helena do księdza Sopoćki i kiedy opowiada, on rozumie, że to jest ta osoba.
My mówimy o czasach wojennych, czasach
tak,
II wojny światowej.
Tak, o czasach II wojny światowej, bo jej dzienniczek to są lata 1940-43.
To były czasy, kiedy ksiądz Sopoćko nie był rozumiany, był nawet szykanowany,
tak?
Nazywany dziwakiem.
Tak, tak, tak. I ukrywał się również, także był bardzo skromny i on nigdzie nie afiszował się też i ukrywał się. Także tutaj jakby siostra Helena Majewska razem z matką Dolfiną Gilewską otrzymały od księdza Sopoćki tą misję, by formować siostry, ponieważ on był wtedy w ukryciu.
Ksiądz Sopoćko ukrywał się w miejscowości Czarny Bór do 14 sierpnia 1944 roku. Siostra Helena Majewska przygotowywała kandydatki do zgromadzenia, które miało powstać, o którym, no można powiedzieć, marzyła Faustyna, święta Faustyna Kowalska. Ona nie dożyła tej chwili, ale to się spełniło. I to, można powiedzieć, za pośrednictwem właśnie siostry Heleny Majewskiej.
Względnie, ponieważ kiedy czyta się dzienniczek, to ona jakby sugerowała, która jeszcze osoba ma należeć do tego zgromadzenia. Albo dosłownie też słyszała, tak jak opisuje w dzienniczku, że idzie, powiedz jej, niech ona już nie zgłosi się, niech zaczyna. Tutaj siostra Helena była tym ogniwem pośredniczącym między Jezusem a tamtymi osobami.
Wiemy, że urodziła się w Kuryłowce w 1902 roku, to jest wieś na Ukrainie. Siostra Majewska doświadczała wizji Matki Bożej i Pana Jezusa.
I anioła stróża, jak byłam małym dzieckiem, właśnie mówi, że często też jakby wydawało się, że bawiła się z aniołem stróżem. Znaczy, oprócz dzienniczka napisała również swoją biografię, taką duchową bardziej i właśnie stąd też to wiemy. To, co mnie zdumiewa w jej biografii, to jest to, że ona miała bardzo żywy właśnie kontakt z Panem Jezusem, bardzo bliska relacja i to wszystko się spełniało. Miała piękne włosy, to było dla niej pewien powód do chluby. No i ona mówi, że co jest najcenniejszego, a trzeba, to ofiaruje. No i właśnie zachorowała na tyfus, no i później miała bardzo słabą tą fryzurę. Także ta dosłowność w ich relacjach mnie bardzo zdumiewa.
Tutaj widzimy na zdjęciu siostrę Helenę Majewską.
Tak, to już lata są późniejsze. To, co znowu urzeka w tej fotografii, to jest taka pogoda ducha. Jej tata był, zdaje się, że nauczycielem rzemiosła i często przemieszczał się. I również przyjechali do Wilna w poszukiwaniu pracy. I ona tutaj poszła do koła eucharystycznego. Tam spotkała nasze siostry, spotkała Janinę Giedroyć, która była prezeską koła eucharystycznego. No i mówi, że właśnie ta osoba ją bardzo też zachwycała. A tak Pan Jezus wprost jej powiedział, że właśnie ty masz być tutaj. Ja chcę mieć ciebie w zgromadzeniu sióstr od aniołów. Masz przymnażać apostołek miłych mojemu sercu. Bo właśnie to, co jest charyzmatem naszego zgromadzenia, to jest przede wszystkim apostolstwo i apostolstwo wpływu, czyli wpływać na ludzi poprzez zwyczajne życie, poprzez właśnie kontakt z innymi, żeby oni też byli inspirowani do apostolstwa.
października 1940 roku. Pan Jezus mi tak powiedział: często przypominajcie mi i Ojcu Niebieskiemu obietnicę moją daną niegdyś apostołom, a przez nich całej ludzkości, że o cokolwiek będziecie prosić Ojca mego w imię moje, da wam. Czyż podobna, abyście, którzy teraz prosicie Ojca mego o miłosierdzie przez zasługi męki mojej, zostali opuszczeni?
Siostra Majewska pisała dzienniczek przez 3 lata, do 1943 roku. Co konkretnie zawiera, co w nim można przeczytać? Bo dzienniczek jeszcze nie został wydany.
Tak, dzienniczek jeszcze nie został wydany, ale już światli ludzie wpadli na jego trop. Że tak powiem, wydarli nam z archiwum to dzieło. Ksiądz Michał Damazyn z Bydgoszczy pisał doktorat o siostrach Jezusa Miłosiernego, o tych początkach. Przede wszystkim chyba pisał o jednej z pań z Instytutu, które też stanowi gałąź, część sióstr Jezusa Miłosiernego, więc kiedy czytał dzienniczek jej i czytał, wiadomo, dzienniczek siostry Faustyny i czytał dzienniczek księdza Sopoćki, bo wszystkie osoby, które miały coś wspólnego czy z ogłoszeniem, z orędziem miłosierdzia, to wszystkie pisały dzienniczki. To było polecenie księdza Sopoćki i kiedy on to czytał, to zrozumiał, że musi jeszcze być jakiś dzienniczek i zadzwonił do nas i mówi, czy coś takiego u was jest. Owszem, jest. No i kiedy zaczął to studiować, zapragnął właśnie, żeby to było opublikowane.
Początek drogi to oczywiście to poszukiwanie materiału do doktoratu, odłożone potem na czas obrony i jakieś inne tutaj rzeczy. Natomiast z powrotem zainteresowanie zgromadzenia, które rzeczywiście na początku z rezerwą zrozumiałą, tym bardziej, że właśnie z tego zgromadzenia pochodzi też i siostra Wanda Boniszewska, której kult jest na Litwie. Potem zainteresowanie oczywiście wielkiego czciciela i wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego księdza Sopoćki, czyli dziś już księdza biskupa pomocniczego diecezji białostockiej, Henryka Ciereszki. No i dzięki niemu, dzięki też jego pomocy próbujemy gdzieś to upublicznić. Także praca wielu ludzi, i też modlitwa wielu ludzi. Ksiądz Michał Damazyn. szukając materiałów, znalazłem jedną z członkiń, okazuje się, Instytutu Miłosierdzia Bożego, która mi zaoferowała pomoc, materiały. No i gdzieś w tej historii takim elementem pobocznym była właśnie siostra Helena Majewska, która się opiekowała pierwszymi uczennicami.
Ksiądz spotkał panią Ludmiłę Rożko.
Nie, ona już nie żyła od grudnia 2000 roku, tylko spotkałem jej przyjaciółkę. Pani Rożko to współzałożycielka z Instytutu Miłosierdzia Bożego, czyli tej wspólnoty, która wyrosła wprost z objawień, z tej pierwszej szóstki uczennic księdza Sopoćki. Ale ponieważ były różne tarcia historyczne i między innymi właśnie owa pani, która mi to udostępniła, ostatecznie napisała taki tekst, nie miałam racji, przyznając rację pani Rożko, i kiedy ona umierała, to właściwie wszystkie materiały takie archiwalne, historyczne, swoje notatki, swoje pisma zostawiła właśnie jej, żeby dokończyła to odkrywanie prawdy. I tą właśnie panią poznałem. Ta osoba już nie żyje, wszyscy na nią mówili Inka, zmarła przed wakacjami tego roku. Była też członkinią Instytutu Miłosierdzia Bożego, to Janina Martusewicz. Jest filmik, w którym występuje, opowiada o pani Rożko. One we dwie były skazane w latach 60. za kierowanie tajną watykańską organizacją, czyli owym Instytutem Miłosierdzia Bożego. Więc mimo ich dyskrecji akurat, no myślę sobie tym bardziej teraz po śmierci, nie miałaby nic przeciwko temu, że powiedzieliśmy, kim ona jest.
8 czerwca 1940 roku, Pryciuny. Pan Jezus często w życiu moim nazywał mnie swoją męczenniczką, a najczęściej to powtarzał w życiu zakonnym. Jakiego rodzaju ma być to męczeństwo, nie wiem. Wiem tylko, że Pan Jezus chce, bym o tym pamiętała, bo mi często o tym mówi. Dziś pokazał mi duży krzyż prawdziwy i powiada tak: Helu, pamiętaj, że droga moja to droga krzyża, która kończy się Golgotą na ziemi, a zmartwychwstaniem dopiero w niebie. Droga moja to droga twoja. Masz iść za mną.
Taką nowością i taką historyczną atrakcją jest właśnie odnalezienie tego dziennika, który teraz próbujemy wydać. Bo to niesamowite źródło o początkach tego odnowionego kultu.
Ja już przeczytałam dzienniczek, też miałam to szczęście. W tym dzienniczku Chrystus nazywa siostrę Majewską męczenniczką, współodkupicielką, apostołką. Kiedy siostra Majewska pisała dzienniczek, ona już wtedy modliła się na koronce, otaczała czcią obraz Jezusa Miłosiernego. Tak samo jak siostry Faustyny, tak i siostry Majewskiej, kierownikiem duchowym i spowiednikiem był ksiądz Sopoćko. Z perspektywy dzisiejszych czasów to wydaje się wszystko takie proste. Wtedy orędzie o Bożym Miłosierdziu nie było w tej formie, jakiej my dzisiaj czcimy, znane. Więc to była niesamowita odwaga i takie przecieranie szlaku.
Znaczy, ja bym powiedział jeszcze inaczej, zależy jak daleko się cofnąć. Dlatego, że początki XX wieku to jest rozkwit jeszcze kultu Najświętszego Serca Jezusowego. To on jest dominującym w Kościele. Natomiast obserwujemy w Kościele zaczątki odnawiania kultu Bożego Miłosierdzia. Takim początkiem to jest Hiszpania i siostra Józefa Menendez. I takim początkiem jest siostra Benigna Consolata Ferrero, Włoszka. Obie umierają gdzieś około 15-20 roku, 1900. I ksiądz Sopoćko już zna niektóre fragmenty treści tych objawień i w jednej z takich broszurek, których wydał w 1948 roku, pisze, że to są początki. Zresztą Chrystus tym siostrom mówi, przygotowuje dzieło miłosierdzia albo serca miłosiernego. Natomiast ksiądz Sopoćko pisze, że siostra Faustyna jest kropką nad i w tym dziele, jest jakby dopełnieniem tego. I ślad tego jest chociażby w imionach zakonnych tej szóstki, gdzie pierwsza z nich, Jadwiga Osińska, ma na cześć świętej Faustyny imię Faustyna zakonne. Natomiast na przykład pani Rożko ma Konsolata, inna Naborowska ma Benigna. To znaczy, że właściwie ksiądz Sopoćko to widzi jako jedno wielkie dzieło odnawiania, natomiast wiedza, jaką ma od świętej Faustyny, to jest wiedza z kierownictwa duchowego, a więc objęta tajemnicą spowiedzi. Więc on podejmuje różne działania, ale nie ujawnia źródła, no bo nie może.
To jest niesamowite w tym, że w tym dziele Bóg każdego człowieka jakby używa do pewnego etapu, ale mówi, poczekaj, przyjdzie następny. I z naszej perspektywy patrząc, to jest jeszcze większa wiarygodność, bo te pierwsze właśnie osoby, które miały się zgłosić do formacji, to on też ich nie wyszukiwał. One same przyszły. No Bóg składa pewne puzzle i dopiero my je po czasie odczytujemy, zdumiewamy się. Ksiądz Michał się też zdumiewał, bo na przykład siostra Faustyna widziała niektóre rzeczy wcześniej i właśnie pierwsze śluby tych sióstr są już opisane podobno w dzienniczku siostry Faustyny. A później po czasie one są opisane właśnie u siostry Heleny Majewskiej, chociaż ona sama nie była na tej uroczystości. Także ksiądz Michał mówił, że zdumiewają też szczególiki, że osoby między sobą się nie kontaktowały, a te dzienniczki się świetnie uzupełniają.
Bo siostra Majewska nie mogła wiedzieć o tym, co przeżywała siostra Faustyna.
No nie, po prostu siostra Faustyna, o ile sobie przypominam, to wyjechała z Wilna może 36 rok. Trudno powiedzieć, czy one się kiedykolwiek w życiu widziały. Ale żeby siostra Helena czytała dzienniczek Faustyny, to już na pewno nie. Co jest ciekawe w dzienniczku, to właśnie ksiądz Michał na którejś z konferencji, którą tutaj dla nas prowadził, właśnie mówił, można poznawać kościoły Wilna czytając dzienniczek, bo siostra Helena właśnie dzisiaj jest w Kościele Wszystkich Świętych, jutro tam opisuje, że jest w Kościele Świętego Michała, któregoś razu znowu w Kościele Świętego Ducha. Ksiądz Michał nazwał to współcześnie Churching właśnie, ale w Wilnie rzeczywiście do dzisiaj jest tradycja właśnie takiego pielgrzymowania po kościołach. I siostra Helena właśnie też uprawiała ten proceder, więc czytając dzienniczek rzeczywiście można poznawać kościoły Wilna.
18 lipca 1940 roku. Rano w kościele po przyjęciu komunii świętej Pan Jezus mówi do mnie, żebym powiedziała Ojcu, aby już teraz rozpoczął swą pracę nad założeniem nowego zakonu miłosierdzia Bożego. Czasy obecne, chociaż są pod każdym względem trudne, to jednak do zapoczątkowania tego tak bardzo miłego Bogu dzieła, jaki ma być nowo założony zakon, nie mogą czynić żadnych przeszkód. Bóg jest wszechmocny i miłosierny i chce, aby Jego dzieci wybrane i powołane do tego dzieła zaufały Mu bezgranicznie, bo On wszystko wie i wszystko może.
Ksiądz zadawał sobie pytanie, jak to się stało, dlaczego siostra Majewska opiekowała się wileńską szóstką? To pytanie przecież stawiały sobie te kobiety, panie, które zostały powołane do tego, aby stworzyć nową wspólnotę.
Tak, szóstka nie wiedziała. Przez cały okres ich formacji, czyli okres wileński, nie wiedziała. Siostra Naborowska mówi, czy wspomina w dzienniku swoim, że dowiedziała się dopiero na dworcu, kiedy siostra Majewska ją przytuliła i miała jej powiedzieć właśnie, dlaczego to ona, a nie ktokolwiek inny. Podejrzewam, że one myślały po prostu, ponieważ ksiądz Sopoćko miał lubić odpoczywać w tym zgromadzeniu, w tych klasztorach sióstr Taniołów i Wileńskim, i w Pryciunach, więc pewnie myślały, że to właśnie o to chodzi, że chciałyby tak samo, ponieważ tam był taki wątek, że będą posługiwały bez habitu, więc może dlatego siostry bezhabitowe, czyli siostry od aniołów. Natomiast myślę, że w najśmielszych jakichś tam oczekiwaniach nie myślały, że ona jest na dokończenie dzieła Faustyny.
Siostra Dominika Steć, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego.
Co siostry wiedzą na temat życia Heleny Majewskiej? Jak traktują jej historię w kontekście tego zgromadzenia, do którego siostra należy?
Pan Jezus używa sformułowania, mówiąc do świętej Faustyny, że ma być nowe zgromadzenie. Owszem, do tej pory były zgromadzenia, które świadczyły miłosierdzie, ale to miłosierdzie było tak rozdzielane na miłosierdzie czynne wobec drugiego człowieka i mówiło się, że Bóg jest miłosierny, natomiast przez Faustynę Pan Jezus przypomniał, że Bóg nie tylko jest miłosierny, ale jest miłosierdziem, jako imię Pana Boga. Nawiązuje do tego, dlatego że to przejawia się także w objawieniach właśnie Heleny Majewskiej. No, jak się przypatrujemy tym objawieniom? Trzeba zauważyć, że ona ma te objawienia już jako dziecko. To, że Pan Jezus do niej się zwraca przez określenie Helu, Hela, tę relację bardzo łatwo można zauważyć. Jest taka ciepła. I praktycznie do roku 40, w tym co pisze Helena Majewska, nie przejawia się ta nutka powiązana z Faustyną Kowalską. Dla nas, dla naszego zgromadzenia Helena Majewska, jej objawienia, są to objawienia prywatne, zatem nie obwarowane jakimiś dogmatami, możemy w nie wierzyć lub też nie. Faktycznie zauważamy zbieżność między tym, co Pan Jezus mówił konkretnie o naszym zgromadzeniu świętej Faustynie, co potwierdzał potem swoim autorytetem błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, i znajdujemy właściwie jakieś takie potwierdzenie w pismach Heleny Majewskiej, w jej dziennikach, ale trzeba zauważyć, że cała tematyka miłosierdzia dotycząca powstawania naszego zgromadzenia zaczyna się dopiero po śmierci siostry Faustyny.
W dzienniczku świętej Faustyny można przeczytać, że ksiądz Sopoćko miał czekać na osobę ze świata, no i że dzieło rozpocznie się od nikłych rzeczy. Siostra Majewska miała być jedynie narzędziem.
Jesteśmy świadome, że taka osoba zaistniała. Ona była mistrzynią w nowicjacie, szczególnie dla Jadwigi Osińskiej, która potem przyjęła zakonne imię Faustyna, i dla czterech następnych. Ona potem dopiero widzi Jadwigę Malkiewicz, kolejną, i nawet z imienia wymienia te osoby. Ona widzi w swoich wizjach ma tą całą szóstkę, która była zaczynem naszego zgromadzenia, ale faktycznie jest jakimś takim cieniem. Nowość tego zgromadzenia to jest kolejność miłosierdzia. Nie czyn, a potem modlitwa, ale modlitwa i z tej modlitwy wypływający naturalnie czyn. To jest to, co odróżnia miłosierdzie od filantropii. To jest zupełnie coś innego. Miłosierdzie to jeśli ze względu na Chrystusa. I dlatego w naszym zgromadzeniu na pierwszym miejscu stoi wielbienie Bożego miłosierdzia. Szczególnie o godzinie 15, jest to taka godzina męki Pana Jezusa, no to już wchodzimy w takie dalsze żądania Pana Jezusa, czego Pan Jezus żądał od naszego zgromadzenia, no ale za to też łaski. I znajdujemy to, znajdujemy u Heleny Majewskiej, to jest takie spójne, jak się zna działania księdza Sopoćki, życie księdza Sopoćki, to widać, że to, co przeżywa Majewska, jest jakby takim echem. Uważam, że to jest narzędzie dla księdza Sopoćki, bo Pan Jezus daje kolejną kobietę jemu. Faustyna już jest w niebie, on ma na ziemi kolejną kobietę, która mu pomaga, jakby uzupełnia go.
Zarówno siostra Faustyna Kowalska, święta siostra Faustyna, jak i siostra Helena ze zgromadzenia Sióstr od Aniołów bardzo modliły się za księdza Sopoćkę. Tutaj przytoczę fragment. Miała go spotkać jakaś przykrość ze strony władz rządowych i w nocy z wtorku na środę o godzinie 2 obudził mnie mój anioł stróż i kazał się modlić za ojca, więc ja, niedługo myśląc, usiadłam na łóżku i zmówiłam koronkę do miłosierdzia Bożego. W piątek przed południem otrzymałam jakiś znak wewnętrzny, jakieś przekonanie, że niebezpieczeństwo ojca minęło, że już się nic złego nie stanie.
Też w dzienniczku można przeczytać fragmenty, kiedy opisuje siostra Helena, to jest również charyzmatem naszego zgromadzenia, kiedy ona mówi o współofiarowaniu, współmodlitwie z kapłanem podczas mszy świętej. Także to nie tylko modlitwa za niego, ale właśnie modlitwa razem z nim w obliczu ofiary Chrystusa.
Ksiądz Sopoćko, który jest, powiedziałabym, heroiczny w posłuszeństwie. To jest równolegle z Majewską. To jest rok 40, kiedy Majewska go cały czas jakby duchowo umacnia. Jest w tym nurcie tego, co przeżywa również ksiądz Sopoćko. Wilno w czasie wojny, Sodalicja Mariańska. Tam się zbierają między innymi Jadwiga Osińska. To są uczestniczki spotkań Sodalicji Mariańskiej. Stąd ta znajomość tych kobiet między sobą i inicjatywa, która wychodzi z zewnątrz, Majewska, która jest posłuszna Panu Jezusowi, która przynagla, jednocześnie postać Sopoćki, który no, nawet w obliczu potem będziemy już mieli za 2 lata sytuację, kiedy musi uciekać przed Niemcami. No, heroiczność wobec zagrożenia życia, idzie do arcybiskupa zgłosić, że opuszcza Wilno. Kiedy spotyka się, mija się z gestapowcem na korytarzu i cudownie przechodzi niezauważalny. Tamten zaczął legitymować innego kapłana. To jest świat tych ludzi. W takim, można powiedzieć, święci chodzą parami, ale chodzą. No to jest tutaj widoczne bardzo mocno. Jeden drugiego umacnia.
Można by też powiedzieć w ogóle, że całe to dzieło miłosierdzia to jest trud budowania, przeobrażania tego przez Pana Boga. Bo co ksiądz Sopoćko sobie tam naskładał, naukładał, już coś wychodziło to wszystko się rozpadało, bo to albo właśnie czas uwięzienia i wygnania, albo czas repatriacji, albo potem rozpadającej się tej pierwszej szóstki, no i jakichś takich trudności z obiema wspólnotami w relacjach, więc jakby czy w końcu decyzji Watykanu o zawieszeniu kultu, w jakiś sposób wymierzeniu kary też księdzu Sopoćce za głoszenie niesprawdzonych nauk, to cały czas pokazuje, że tą ufność Pana Boga to jest przede wszystkim on, jego życie. Chociaż gdy patrzę jako ksiądz na księdza Sopoćkę, to myślę sobie, że no, to tylko klękać, bo przecież no, raz się może zdarzyć kobieta, która ma widzenia, tak? Ale wtedy, kiedy ona odchodzi i przychodzi całkiem inna, różne rzeczy wie, których wiedzieć nie może, dla niego samego to była no, potężna duchowa dawka no, zaufania Panu Bogu, gdzieś droga jego świętości.
27 listopada 1941 roku. Przypomniałam sobie, że nie zapisałam do dzienniczka, co Pan Jezus powiedział mi, gdy zapytałam, czy wszystko to, co się tyczy miłosierdzia Bożego, cokolwiek czyni ksiądz profesor, podoba się Panu Jezusowi. Powiedział mi tak. Nie tylko podoba mi się, lecz sprawia memu sercu wielką radość. Powiedz, że błogosławię mu na każdy dzień i jego uczynkom. Niech ufa z całym przekonaniem, że dzieło miłosierdzia jest moim dziełem i miłe jest memu sercu.
Sopoćko nigdy nie kopiował nikogo, ani Faustyny, tym bardziej Majewskiej, ale był człowiekiem refleksyjnym i przemyślał to. Jeżeli Majewska, a zakładamy, że mówiła Sopoćce o każdym objawieniu, bo był jej kierownikiem duchowym, jeżeli mówiła o czymś, co dotyczyło się jego osoby, terenu Wilna, duszpasterstwa, to mamy też echo w duszpasterstwie Sopoćki. Chociażby taką sytuację, że Majewska pisze, Pan Jezus chce, aby byli jedno w Wilnie. Nie ma podziału na Litwinów, na Polaków, na Rosjan i jeszcze inne narodowości. Aby byli jedno. I Sopoćko o tym wprost nie pisze, że tutaj jakąś inspiracją dla jego działania było objawienie Majewskiej, ale widzimy, co robi. Po wojnie w Wilnie odprawiał mszę świętą w obecnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kościele Trójcy Świętej, przedtem mający takie wezwanie. Odprawiał po łacinie, oczywiście była liturgia po łacinie, ale to, co było w języku narodowym wtedy, po rosyjsku. Tłumaczy to, że to był język zrozumiały dla wszystkich narodów. Dla wszystkich. Tam przyjeżdżali katolicy z Rosji, którzy już nie mogli praktykować gdzieś z Rosji. Tam przyjmowali krzty. I ksiądz Sopoćko wychodził właśnie z tego, aby byli jedno. Po prostu czuje się taką współzależność. Chociaż nie był jakimś człowiekiem takim nawiedzonym, że tutaj jakieś objawienie, za tym leci, tam biegnie. To nie ta osoba. To był człowiek bardzo wielkiej wiary, człowiek stojący mocno na ziemi i człowiek przemadlający to wszystko.
28 lipca 1941 roku. Będąc w katedrze na mszy świętej w czasie ofiarowania, przyszła mi na myśl Jadwiga Osińska, o której już raz mówił mi Pan Jezus, gdy była na zebraniu u księdza profesora, że ona jest tą wybranką, która ma założyć nowy zakon miłosierdzia Bożego. A dziś jakby jakiś głos wewnętrzny pobudził mnie do modlitwy za nią. Gdy się tak modliłam, rozważając zamiary i wyroki Boże, usłyszałam głos. Powiedz jej, aby się w spełnieniu mojej woli nie wahała. Chcę, aby ona została założycielką mego umiłowanego zakonu miłosierdzia Bożego. Niech się sposobi do niego przez modlitwę, ofiarę i coraz głębsze poznanie moich prawd wiary świętej. Niech pewna będzie, że to ja ją wzywam do tego. Był to głos Pana Jezusa, a więc nie mam wątpliwości. Pójdę i powiem, jak wielkim przywilejem Bóg ją obdarza.
Jadwiga Osińska, to pierwsza przełożona zakonu, którego chciał Chrystus, zakonu miłosierdzia Bożego. I można powiedzieć, że siostra Jadwiga Osińska postawiła taki pewny krok w tym kierunku, aby wstąpić do tego zgromadzenia po wizjach i po rozmowie właśnie z siostrą Heleną Majewską.
Pewnie tak, to znaczy te panie pracowały też u nas w laborze. To pracownia krawiecka, w której tamte panie też jakoś były zatrudnione na czas wojny. Także siostra Helena Majewska i siostra Adolfina Gilewska były przeznaczone właśnie do tego, by je formować już jako nie nasze siostry, ale właśnie jako siostry nowego zgromadzenia.
No i przypadek kolejny. 2 października 1941 roku siostra Helena złożyła śluby wieczyste w Zgromadzeniu Sióstr od Aniołów, a Jadwiga Osińska złożyła prywatne śluby, przyjmując imię Faustyna, w Wileńskiej kaplicy 15 października, niecałe 2 tygodnie później. Tak się potoczyły losy tych kobiet.
Tak, właśnie siostra Helena to już wieczyste, natomiast tutaj pierwsze. One nazywają ją mateczką. No, u nas jest tylko siostrą. I właśnie zdarza się, że czy to matka z tamtego zgromadzenia, czy no powiedzmy jest jakaś pielgrzymka, która życzy sobie, żeby na przykład po Wilnie ich oprowadzić, czy to właśnie zawieźć ich do Pryciun, tam gdzie one były formowane. No jest to właśnie taka świetlana kartka naszej historii, kiedy siostra była na tyle obdarzona zaufaniem, żeby formować siostry, o które nawet Pan Jezus przepowiedział.
Wileńska szóstka to Jadwiga Osińska, Izabela Naborowska, Ludmiła Roszko, Zofia Komorowska, Adela Alibekow i Jadwiga Malkiewicz. Wiemy, że najpełniejszy opis złożenia ślubów szóstki wileńskiej można przeczytać w dzienniczku siostry Majewskiej.
Z tym, że tutaj Helena Majewska wspomina, że ona też chciała przejść do zgromadzenia, ale Pan Jezus jej zaznacza, że tam nie będzie osób już będących w innym zgromadzeniu. No trzeba zaznaczyć, że to samo chciała Faustyna Kowalska, prawda? I też Pan Jezus jej nie pozwolił. Ona próbuje wychodzić, nie wychodzi i pisze w dzienniczku, zapisała w 1937 roku, że być może stopa moja nigdy nie stanie w klasztorze tym, ale już dziś obcuję z duszami tymi. Dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego i stanęła fizycznie stopą, bo akurat relikwię, którą posiadamy w myśli Bożu, to jest kostka ze śródstopia siostry Faustyny. Założę się, że nikt się tym cytatem nie kierował, dając nam tą część relikwii, a my mamy, po prostu stopą stanęła. Także rzeczy niemożliwe stają się możliwe dla ludzi wierzących, to jest bardzo czytelne. Tutaj jeszcze nawiążę do takiej sytuacji historycznej. Zgromadzenie sióstr od aniołów jest bezhabitowym zgromadzeniem, stąd łatwiej było pierwszą kandydatką naszego zgromadzenia spotykać się z siostrami, bo wszystkie były po świecku. Nie wiem, jak to dzisiaj funkcjonuje, ale do niedawna jeszcze zwracały się do siebie przez pani. Bardzo często. I to też wynikało z takiej trochę konspiracji sposobu życia, żeby się nie ujawniać, kim są. I ksiądz Sopoćko też postawił naszym matkom pytanie, bo one stawiały na habity, chciały być w zgromadzeniu habitowym. On optował za tym, żeby były po świecku, ale nie dlatego, że był przeciwny habitom, tylko trzeba cały czas mieć w tle sytuację historyczną. Mamy II wojnę światową, potem komunizm i te wszystkie lata walki z Kościołem. No, ksiądz Sopoćko był światłym człowiekiem i to widział, ale postawił siostrom pytanie, czy gdyby była taka konieczność, czy siostry byłyby gotowe do zdjęcia habitu. Matki wyraziły wolę, że tak, że jeśli będzie tego wymagać sytuacja apostolska, to będą gotowe. Nigdy takiej sytuacji nie przeżyłyśmy w zgromadzeniu. Od 1955 roku jesteśmy zgromadzeniem habitowym.
Siostro, my spotkałyśmy się w Myśli Bożu. Co tutaj się dokonało?
Trzeba powiedzieć, że Myśli Bóż w swojej wizji widziała święta Faustyna. Dosłownie nie doczekała się naszego zgromadzenia, dosłownie. Ale jak tak wejdziemy głębiej, no to doczekała się, bo ona widziała nasze siostry przecież, więc już widziała to zgromadzenie. Widziała klasztor naszego zgromadzenia, bo w Myśli Bożu, gdzie jesteśmy, to jest klasztor, który widziała w swojej wizji. I pisze o tym w swoim dzienniczku, że widziała dom bez okien, bez drzwi, rozwalony. Tak było, kiedy siostry tutaj dojechały. Ale takim znakiem rozpoznawczym tego miał być kościółek. Mały kościółek przy tym klasztorze z witrażem przedstawiającym scenę ukrzyżowania Pana Jezusa. Ten witraż miał mieć krzak róży pod krzyżem. I on ma. Kiedy ksiądz Sopoćko, jako jedyny znający objawienia Faustyny na ten czas, przyjechał w 1947 roku, 2 tygodnie praktycznie po przyjeździe tutaj sióstr, do Myśli Boża. Dla sióstr był to budynek z przydziału repatriacyjnego. Ksiądz Sopoćko był bardzo ciekawy, jak to miejsce wygląda, bo Faustyna mu powiedziała, jak będzie wyglądał pierwszy klasztor. Jeszcze na dworcu zapytał sióstr, czy tam jest mały kościół. No jest. A czy tam jest witraż? Jest. A czy są róże? Siostry były zdziwione. No są. Trzeba pamiętać, Myśli Bóż to jest szczecińskie. to przed wojną były tereny niemieckie. Kościółek pod wezwaniem podwyższenia krzyża, o którym mówimy, był wybudowany przez wspólnotę polską, notabene w 1905 roku, w roku urodzenia siostry Faustyny. Jak się patrzy na życiorys Faustyny, to jest niesamowite, jak wszystko się układa, jak w krzyżówce. Równolegle idzie. Ja tutaj nie rozbijam się na inne wątki, ale tutaj o innych miejscach też można powiedzieć, że współgrają datami z życiorysem Faustyny. I mamy Myśliburz. Sopoćko prosi siostry, co z kolei opisuje Benigna Naborowska, czyli Izabela Naborowska z chrztu, jako druga, która się zgłosiła z tej pierwszej szóstki. I ona w dzienniku napisała, że prosił, żeby go zaprowadzić do tego kościółka i mniej więcej po półgodzinnej modlitwie wyszedł wzruszony prawie że do łez i dopiero wtedy powiedział siostrom, że miejsce to zna dokładnie z opisu siostry Faustyny. Kiedy tak żywo się uczestniczy w tej realizacji objawień, to naprawdę trudno jest mówić tu o przypadkach.
1 sierpnia 1940 roku. Zrozumiałam lepiej, jak bardzo biedni są ci, którzy o życiu wiecznym wcale nie myślą i żyją jak bezmyślne zwierzęta, którym ze śmiercią wszystko się skończy. Jezu, powiedz, czyż nie ma jeszcze ratunku ostatecznego dla tych tak bardzo biednych dusz? Jest jeszcze jedyny ratunek, to miłosierdzie Boże, mówi Pan Jezus. Dusze, które całkowicie zasłużyły sobie na potępienie wieczne, jeśli w godzinie śmierci wspomną na miłosierdzie moje, zostaną wybawione od śmierci wiecznej. Zostaną również wybawieni, jeśli ich ktoś inny poleci miłosierdziu memu. Często się zdarza, że w jakiejś rodzinie umiera ktoś, co życie swoje zmarnował i tak miotany rozpaczą zwątpił w dobroć Bożą, nie chce widzieć kapłana, nie chce się spowiadać. Jeżeli otaczający go polecą te ostatnie chwile jego życia miłosierdziu Bożemu, niezawodnie Bóg w miłosierdziu swoim przyjdzie mu z pomocą, da mu łaskę żalu doskonałego i zmieni karę wieczną na doczesną. Pan Jezus powiedział mi, kto będzie w jakichkolwiek pokusach odmawiał często w ciągu dnia modlitwę o krwi i wodo, któraś wytrysnęła z serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. I akt strzelisty, Jezu, ufam Tobie. Doznę łaski zwycięstwa nad nimi, bowiem dam moc obronną, która oddalać będzie pokusy i osłabi je. Niech się nią wszyscy posługują jako mieczem obronnym.
Miłosierdzie to największy przymiot Pana Jezusa i Trójcy Świętej.
A to jest właśnie nowość. To jest w teologii XX wieku nowość, dlatego że do tej pory uważano, że miłosierdzie jest przymiotem Syna Bożego, czyli Chrystusa. Tak jest też w tych wcześniejszych widzeniach, o których wspominałem. Natomiast jest taki list, bardzo ciekawy list księdza Sopoćki do zgromadzenia, w pierwszych latach istnienia zgromadzenia, kiedy siostry zmieniły nazwę wbrew woli księdza Sopoćki i wbrew treści objawienia. List trochę gorzki, ponieważ one się w czasach wileńskich nazywały służebnice Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj nazywają się Jezusa Miłosiernego. I ksiądz Sopoćko, uzasadniając, tłumacząc, że to nie jest jego pomysł, ta nazwa, że to jest szersza rzeczywistość, która nie pochodzi od niego, ale pochodzi wprost z objawień. I znowu, ciekawa rzecz, nie ma tego u świętej Faustyny, jest u siostry Heleny. Jako przykład podaje kościół w Bydgoszczy. Kiedy po wojnie jeden z pierwszych kościołów pod tym wezwaniem właśnie nie Jezusa Miłosiernego, a Miłosierdzia Bożego, jako przymiotu całej Trójcy. I uzasadnia siostrą, że w takim razie proszę zachowajcie tę nazwę. No, nie zachowały.
W 1955 roku, kiedy zgromadzenie oficjalnie zaistniało w Myśli Bożu pod nazwą służebnicze, to znaczy Miłosiernego Odkupiciela, Sopoćko chciał, żebyśmy się nazywały służebnice Bożego Miłosierdzia, ale miłosierdzia jako przymiot Boga, jako imię Boga, na tamten czas w teologii nie było tak rozpracowane i kazano nam mieć w nazwie jedną z osób boskich. Dlatego Miłosiernego Odkupiciela. Dzisiaj mamy nazwę Jezusa Miłosiernego. Ta nazwa się zmieniała, żeby była coraz bliższa, ale to jeszcze nie jest to. Dziś mogłybyśmy wrócić już przy dzisiejszej teologii, rozumieniu teologii, bo teologia się nie zmieniła, odczyt tej teologii się zmienia. Mogłybyśmy już się nazywać służebnice Bożego Miłosierdzia, no ale świat już nas tak poznał jako siostry Jezusa Miłosiernego, stąd zostałyśmy przy własnej nazwie.
Miłosierdzie jest tak ważne, bo stawia granice złu. Czy to jest tak, że Bogu nie chodzi o grzech, ale właśnie o to, żeby człowiek uznał swoją winę i zwrócił się do Jego miłosierdzia?
Ja bym powiedział nie winę, tylko to swoje zagubienie, to, że chodziłem po swojemu i wyszło źle. Bo możemy Boże przykazania rozumieć jako 10 kołków, które wyznaczają granice podłączone pod prąd i jak wyjdziesz, to Pan Jezus cię skaże albo będziesz poraniony. Nie, to jest sfera, w której Bóg mówi, ja ciebie stworzyłem i tu jesteś cały sobą, a jak wyjdziesz, to sam siebie narażasz na rozmaite cierpienia, więc to nie jest więzienie, to nie klatka. To bardziej to, dlaczego zostaliśmy stworzeni. Dlatego, aby kochać. I przykład Trójcy Świętej i tej uosobionej miłości, czyli Ducha Świętego, jest dla nas wzorem.
No i jeszcze jedna hierarchia. Przez ufność do miłosierdzia Bożego, to znaczy, jak będziesz ufać, otrzymasz. Zwracaj się do mojego miłosierdzia, ufaj mi, wysłucham cię. Tak Chrystus mówi, tak nas uczy.
Tak, no znowu możemy pójść bardzo głęboko w rozważanie, czym jest cnota ufności. Natomiast można by powiedzieć, że na te czasy Pan Jezus trochę wyprzedził wszystkie, przepraszam za powiedzenie, uproszczenie, tabloidy, gdzie na tym wizerunku kazał mieścić słowa, które mam Jezusowi powiedzieć. Jezu, ufam Tobie. To też znowu nic nowego, bo w Ewangelii też jest. Pokażcie mi dziecko. Dziecko jak zaufa, to ono nie myśli, dlaczego zaufałem, a czy tak można, a do jakiego stopnia. Jeśli zaufa, to przytuli się całe i nie ma nic poza, nie ma nic w całości. Natomiast dorosły będzie rozważał, czy mu się to opłaca, czy w jakiś sposób, więc staniecie się jak dzieci. To jest właśnie zaufanie Panu Bogu.
9 sierpnia, rok 1940, tyle razy Ojciec Mu Niebieski chciał zesłać na ziemię swe miłosierdzie i za każdym razem nowe grzechy świata powstrzymują go od tego, bo patrz, ludzie ogłaszają światu nowe prawo, ślubów cywilnych i pomyśl, ile nowych grzechów, ile krzywd ludzkich wyłoni się z tego prawa, ile zbrodni zapanuje na świecie, a przecież to są wszystkie grzechy ściągające gniew Boży na ziemię. 20 maja 1940 roku Polska przez swe cierpienia zrodzi dusze, które szerzyć i opowiadać będą o miłosierdziu moim. 5 października 1940 roku w tym dniu widziałam i odczuwałam tak wielką radość Pana Jezusa z tego, że naród polski tak umie kochać nieprzyjaciół i przebaczać największe krzywdy wyrządzone przez nich. O Polsko, gdybyś Ty wiedziała, jak Cię Pan miłuje i cieszy się z udanej próby w doświadczeniu. Siostra Majewska wyraźnie pisze o naszym
bardzo
kraju.
Bardzo dużo jest właśnie w dzienniczku o Polsce i to, co jest też bardzo charakterystyczne, jest Droga Krzyżowa Polski. To znaczy poszczególne stacje są przyporządkowane według jakiegoś wydarzenia i ona też nazywa świętego Andrzeja Bobolę patronem Polski, a to było ogłoszone dużo później. To wszystko tylko potwierdza właśnie, że może mówiła z natchnienia Bożego.
7 września 1941 roku. Po skończonej pracy poszłam dziś do kościoła księży jezuitów, by tam odbyć popołudniowe ćwiczenia i zostać na wieczornym nabożeństwie. Gdy w modlitwie zbliżyłam się do Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie ołtarza, ogarnął mnie jakiś smutek, może nawet nie od Boga pochodzący, bo pełen jakiegoś zwątpienia, czy Bóg kiedykolwiek zlituje się nad nami wszystkimi i całą ludzkością. Kiedy jakoś zło tak bardzo rozciąga swoje skrzydła, że nie widać żadnej lepszej nadziei na przyszłość, aż trudno się modlić, wierzyć, ufać, bo tak po prostu zdaje się, że coś gniecie człowieka i wciska go w czarną skorupę grobową, z której wznieść się o własnej sile niezdolny jest duch ludzki. Lecz zmęczona trudnością modlitwy widzę szeroką i swobodną przestrzeń przed sobą, ale z góry. W obłokach stał Chrystus tonący w jasności. Serca wypływały promienie miłosierdzia, czerwone i białe. Przez pole widać było drogę, po której szedł święty Andrzej Bobola. Lewą ręką wskazywał na Jezusa i patrzył na Niego, a w prawej trzymał krzyż misyjny, duży, wyciągnięty w stronę idących za Nim licznie ludzi. Pierwsi szli za Nim Polacy, potem Niemcy, bolszewicy, Żydzi, Litwini i wiele innych narodów. Gdy się zapytałam Pana Jezusa, co oznacza to wszystko, Pan Jezus powiedział mi, że święty Andrzej Bobola jest patronem narodu polskiego, że się wstawia za nim do miłosierdzia mego, aby on przez swe cierpienie i życie prawdziwie chrześcijańskie stał się apostołem świata całego, wszystkich narodów. a ten pochód różnej narodowości idący za narodem polskim oznacza skutek niedalekiej przyszłości z pracy apostolskiej tegoż narodu. Jeszcze Pan Jezus powiedział, że pomimo zła, jakie się szerzy na całym świecie, Kościoła nikt nie zwycięży, bo on nie jest królestwem świata, lecz ducha.
Dzienniczek powstawał w czasach wojennych, wojennego terroru w Wilnie. Wtedy Karol Wojtyła miał 21 lat, był młodym studentem konspiracyjnych kompletów polonistyki w Krakowie i to on wyniósł na ołtarze Faustynę Kowalską. Dzięki niemu jest nowe święto. Niedziela Święta Bożego Miłosierdzia zatwierdzona 30 kwietnia 2000 roku w Rzymie.
Tak, natomiast właśnie siostra Helena miała też jakby posłanie od Jezusa, by pójść do arcybiskupa Jałbrzykowskiego z takim pismem, by to święto było ogłoszone. I to były właśnie tamte czasy. Niestety nie ma u nas w archiwum czy to kopii, czy właśnie samego listu, ale w dzienniczku można się doszukać właśnie, jak ona borykała się z tym, jak ma iść do tego arcybiskupa, kto ma jej pomóc, kogo znaleźć.
Z 23 września na 24 w nocy o godzinie 2. Pan Jezus stanął przede mną znów taki sam, jak był w niedzielę, zbolały. I powtarza mi te same słowa. Pragnę dusz wszystkich narodów. Pytam więc, Jezu, powiedz mi, co mam czynić, aby Twe pragnienia ugasić. A Pan Jezus mi mówi, widzisz, jak świat brnie w złem. Szatan rozciągnął swe sidła na całym świecie i ludzkość biedna zbolała, wije się z bólu, nie mogąc się z nich wydostać. Patrz, jak prawo Boże jest deptane i nikt się z nim nie liczy. Świat o własnej sile się nie odrodzi, lecz trzeba mu moich łask ze źródła miłosierdzia, które uleczą go z tej strasznej choroby. Stanie się to dopiero wtedy, jak się wszyscy zwrócą do miłosierdzia, które wypływa z serca mojego, a które już raz wyraźnie objawiłem wiernej służebnicy mojej Faustynie, lecz chcę, by to nabożeństwo potwierdzone było przez mego zastępcę na ziemi w kościele katolickim w Rzymie. Jemu bowiem dałem władzę związywania i rozwiązywania na ziemi, i tak jak słońce nie dopuszcza przez mgłę swoich promieni na ziemię, tak i łaski ze źródła mego miłosierdzia nie mogą w całej pełni wylać się na świat cały, jak tylko przez Kościół Chrystusowy na ziemi. Powiedz Ojcu, że chcę, aby Ci dopomógł napisać list do Stolicy Świętej, pisząc w nim to, coś ode mnie słyszała. I pójdź z tym listem do sługi mego najwierniejszego Romualda, aby go zatwierdził i wysłał do Rzymu. Jeśli ci nie uwierzy, to proś go tak długo, aż otrzymasz wysłuchanie. Powiedz mu, że chcę, aby nie zabraniał przychodzić ludziom do obrazu mego miłosierdzia i czcić go, bo jak Stolica Święta zatwierdzi i pozwoli wszystkim zwracać się do niego o łaski miłosierdzia, jakie obiecuje, tym, którzy o nie prosić będą, zostanie uroczyście przeniesiony do ołtarza mego. I odtąd czcić go będą wszystkie narody. I przyjdzie czas pokoju na ziemię, czas wielkiego miłosierdzia.
Siostra Majewska jednak tajemnicę swojego życia i posłannictwa ukrywała, bo o to prosił Chrystus. Proszę księdza, my odkrywamy tę tajemnicę. Czy dobrze robimy?
No właśnie to było pytanie, które sobie zadaliśmy też z siostrami anielskimi. Czy to nie jest złamanie tego słowa Chrystusa, że ty masz być ukryta, bo wprost takie zdanie się znajduje w dzienniczku. I chyba nie. Siostra, matka generalna zgromadzenia mówiła, chyba przyszedł czas, wybiła godzina dla siostry Heleny. Myślę, że nie, dlatego że to, co święta Faustyna miała powiedzieć, to świat zna. W ubiegłym roku, czy przed 2 laty, wyszedł dzienniczek, drukiem dzienniczek księdza Sopoćki. Coraz bardziej dowiadujemy się też o tej szóstce, więc tak naprawdę dowiadujemy się o początkach odnowienia kultu. Myślę, że ten czas, kiedy ona miała zachować dyskrecję, to był czas jej życia. Czas, który był przedłużony o życie księdza Sopoćki, no bo to tajemnica sakramentu. Natomiast dzisiaj jest to coś, co ubogaca naszą wiarę, co też sprawia, że bardziej potrafimy Panu Bogu zaufać.
Siostra Majewska dotrzymała wiernie obietnicy. Nigdy sobą nie przysłoniła postaci i dokonań siostry Faustyny Kowalskiej.
Ona do końca swojego życia rzeczywiście była bardzo skromną, cichą siostrą. Natomiast teraz, jak to powiedziane jest też w księdze Tobiasza, ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną chwały jest wyjawiać właśnie miłosierdzie Boże, wyjawiać cuda boskie. Więc widocznie nadszedł czas, żeby również i w tym posłannictwie właśnie wysławiać Boga przede wszystkim. Myślę, że to jest wielki czas również i właśnie, żeby poznać rangę ukrycia. No, na ile można zrobić wiele, będąc ukrytą.
Naszymi gośćmi byli
siostra Dominika Steć, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego,
siostra Anna Mroczek ze Zgromadzenia Sióstr Daniołów,
ksiądz Michał Damazen.
Fragmenty dzienniczka siostry Heleny Majewskiej czytała Patrycja Wiśniewska. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.